Rozdział piąty. Dom Votil. Monte Cristo zauważył, iż Bertuccio, schodząc z ganku, przeżegnał się na modłę korsykańską. To znaczy zrobił kciukiem krzyż w powietrzu, a sadowiąc się w powodzie, wymamrotał krótki pacierz. Kto inny, mniej ciekawy, ulitowałby się szczególnemu obrzydzeniu, z jakim czcigodny intendent odniósł się do przechadzki Extramuros, zamierzonej przez hrabiego, ale zdaje się Monte Cristo był nazbyt ciekawy, aby darować mu tę niedaleką wycieczkę. Po 20 minutach byli w Autil. Zaniepokojenie intendenta wciąż rosło. Kiedy wjechali do Autil, Bertuccio, wciśnięty w kąt karety, jął przyglądać się uważnie i z gorączkowym podnieceniem mijanym budynkom. — Każesz pan stanąć na ulicy Źródlanej pod numerem 28 — rzekł hrabia do intendenta, nie spuszczając zeń upartego i bezlitosnego wzroku. Pot zrosił twarz Bertuccia, a jednak posłuszny intendent wychylił się i zawołał — Źródlana 28! Dom ten stał na końcu wsi. Tymczasem noc zapadła, a raczej pojawiła się czarna chmura, naładowana elektrycznością, nadając owemu przedwczesnemu mrokowi wygląd uroczysty, jak gdyby w dramatycznym epizodzie. Kareta zatrzymała się, lokaj podskoczył do drzwiczek i otworzył. — Cóż to? — zdziwił się hrabia. — Nie wysiadasz, pan mój Bertuccio? — W takim razie zostajesz pan w powozie. — O czym u diabła pan dziś myślisz? Bertuccio wyskoczył z karety, podał ramię hrabiemu, który tym razem wsparł się na nim i zszedł wolno po trzech stopniach. — Zastukaj — rzekł hrabia — i powiedz, że przybyłem. Bertuccio zastukał, drzwi się otwarły i pokazał się w nich odźwierny. — Co tam nowego? — spytał. — To, mój dobry człowieku, że przyjechał wasz nowy pan — objaśnił lokaj i dał odźwiernemu bilet od rejenta.
— To dom sprzedany i ten pan tu zamieszka?
— spytał odźwierny.
— Tak, mój przyjacielu — odpowiedział hrabia — i postaram się, żebyś nie żałował dawnego pana.
— Proszę pana, nie mam co go żałować, bo pokazywał się tu bardzo rzadko. Ostatni raz był tu przeszło 5 lat temu i dalibóg dobrze zrobił, że sprzedał dom, z którego nie miał żadnego zysku.
— A jak się nazywał wasz dawny pan?
— Margrabia de Saumeran. Nie sprzedał domu za tyle, za ile go kupił, jestem tego pewien.
Margrabia de Saumeran, zdaje się, że to nazwisko nie jest mi obce. Margrabia de Saumeran.
I hrabia jakby sobie coś przypominał.
Sędziwy szlachcic, rzekł odźwierny. Wierny sługa Bourbonów miał córkę, jedynaczkę, którą wydał za pana de Villefort, prokuratora królewskiego w Nimes, a potem w Wersalu.
Monte Cristo rozejrzał się. Bertuccio sinoblady stał oparty o mur, aby nie upaść.
A czy hrabianka nie umarła przypadkiem? Coś takiego obiło mi się o uszy.
Tak, proszę pana, 20 lat temu i od tego czasu biedny pan margrabia był tu najwyżej 3 razy.
Dziękuję, dziękuję,
rzekł Monte Cristo, sądząc po zdenerwowaniu Bertuccia, że nie należy przyciągać struny, gdyż mogłaby pęknąć. Dziękuję.
Daj mi jakieś światło, mój dobry człowieku.
Mam towarzyszyć panu?
— Nie, Bertuccio mi poświeci.
To mówiąc Monte Cristo, wsunął odźwiernemu 2 sztuki złota. Odźwierny, aż sapiąc z uciechy, rozpłynął się w błogosławieństwach.
— O, proszę wielmożnego pana — rzekł, nie znalazłszy świeczki ani na kominku, ani obok na półkach. — Nie mam czym poświecić.
— Panie Bertuccio — ozwał się hrabia — weź latarnię powozu i oprowadź mnie po pokojach.
Bertuccio spełnił rozkaz bez słowa, ale łatwo było wnieść po drżeniu ręki, w której trzymał latarnię, ile kosztuje go to posłuszeństwo. Obeszli dość obszerny parter, następnie pierwsze piętro składające się z salonu, łazienki i 2 pokojów sypialnych. Jeden z nich łączył się z kręconymi schodami, które prowadziły do ogrodu.
— O, schody dla służby, to wcale wygodne — ozwał się hrabia. Poświeć mi, panie Bertuccio, idź przodem, zobaczymy, dokąd te schody nas zaprowadzą.
Do ogrodu, panie hrabio, objaśnił Bertuccio.
A pan skąd o tym wiesz?
To znaczy, tak przypuszczam.
Przekonajmy się tedy.
Bertuccio westchnął i poszedł przodem. Rzeczywiście, schody wiodły do ogrodu. Intendent zatrzymał się przy drzwiach.
No, dalej, dalej,
zachęcił go hrabia. Ale Bertuccio stał oszołomiony, ogłupiały, zgnębiony. Rozglądał się błędnie wokół, jakby szukając śladów okropnej przeszłości. Dłonie, zaciśnięte kurczowo, próbowały jakby odpychać okrutne wspomnienia.
Czemuż się pan nie ruszasz? — nalegał hrabia. — Nie, nie! — zawołał Bertuccio, stawiając latarnię na występie muru. — Nie, panie hrabio, dalej nie pójdę, nie mogę!
— Cóż to znaczy? — wycedził hrabia głosem, któremu niepodobna było się oprzeć.
— Ale czy pan hrabia nie widzi, że to wszystko sprawa nadprzyrodzona? Chciał pan kupić dom w Paryżu i kupuje go pan akurat w Otil i to właśnie na ulicy Źródlanej numer 28.
Ach, czemuż nie powiedziałem wszystkiego jaśnie panu. Na pewno nie żądałby pan, żebym tu przyjechał. Myślałem zresztą, że pan hrabia kupi inny dom, jak gdyby w Otil nie było innych domów, tylko takie, gdzie dopuszczono się morderstwa.
No, 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 rzekł Monte Cristo, zatrzymując się nagle. Cóż to za szkaradne słowo, powiedziałeś, mój panie. Diable wcielony, Korsykańczyku zatwardziały. Wciąż tajemnice i zabobony. Bierz mi zaraz latarnię i obejrzymy ogród. Mam nadzieję, że ze mną bał się nie będziesz.
Bertuccio wziął latarnię i usłuchał. W prostokącie otwartych drzwi ukazało się niebo, gdzie księżyc daremnie usiłował walczyć z nawałą chmur, co zasnuwały go ciemnymi falami. Rozświetlał na moment obłoki, lecz po chwili ginęły one jeszcze ciemniejsze w głębinach nieskończoności. Intendent skierował się na lewo.
— Nie, mój panie — rzekł Monte Cristo. — Czemuż mamy spacerować po alejach? Oto piękny trawnik, idziemy prosto przed siebie.
Bertuccio otarł pod spływającym mu z czoła, ale usłuchał. Mimo to znów popróbował skręcić w lewo. Monte Cristo przeciwnie podążał na prawo i zatrzymał się tuż pod kępą drzew. Intendent nie zapanował nad sobą.
— Niech pan hrabia stamtąd odejdzie, błagam!
— zawołał. — Jest pan akurat na tym miejscu.
— Na jakim miejscu?
— Tam, gdzie on upadł.
— Mój drogi panie Bertuccio! — roześmiał się hrabia. — Oprzytomnij, radzę ci. Nie jesteśmy w Sartene ani w Corte. To nie korsykańskie chaszcze, ale park angielski. Zapuszczony co prawda, lecz nie należy go z tej racji oczerniać.
— Niech pan hrabia stamtąd odejdzie. Błagam na wszystko.
— Wydaje mi się, mości Bertuccio, żeś zwariował — odparł zimno hrabia.
— A jeśli tak, to przyznaj się, żebym póki czas mógł cię zamknąć w jakimś domu zdrowia. Inaczej będzie nieszczęście.
— Niestety, ekscelencjo — rzekł Bertuccio, potrząsając głową i składając ręce gestem, który rozśmieszyłby hrabiego, gdyby chwila ta nie była dlań tak ważna. Hrabia bowiem obserwował z napięciem każdy odruch tego człowieka, owładniętego strachem i wyrzutami sumienia. — Niestety, ekscelencjo, nieszczęście już się stało.
— Panie Bertuccio, powiem ci bez ogródek, że wywijasz rękami i toczysz okiem jak potępieniec, którego diabeł opętał. Otóż zauważyłem, że diabeł najbardziej uparty, który nie chce ruszyć się z człowieka, to jego sekret.
Wiadomo mi, że jesteś Korsykaninem, człowiekiem ponurym i że nurtuje cię jakaś dawna historia wendetty. We Włoszech patrzyłem na to przez palce, bo we Włoszech to rzeczy przyjęte, ale we Francji morderstwo uchodzi za czyn wielce niesmaczny. Zajmują się nim żandarmi, potępiają je sędziowie, a mści gilotyna.
Bertuccio złożył ręce, a że miotając się, nie wypuścił latarni, światło padło na jego zmienioną twarz. Monte Cristo przypatrywał mu się bacznie z takim samym wyrazem jak w Rzymie egzekucji Andrei. Następnie ozwał się tonem, od którego biedny intendent zadrżał znowu.
Czyżby ksiądz Busoni okłamał mnie, kiedy wróciwszy z wojażu po Francji w roku 1829, przysłał mi pana z listem polecającym, w którym zachwalał pańskie szacowne zalety?
A cóż, napiszę do księdza, że jest odpowiedzialny za swojego pupila i tym sposobem dowiem się na pewno, w czym rzecz. Ale uprzedzam pana, mój Bertuccio, że stosuję się zawsze do praw tego kraju, w którym mieszkam. Nie zamierzam więc wadzić się ze sprawiedliwością francuską.
O, niechże ekscelencja nie pisze. Służyłem dotąd wiernie, prawda?
Zawołał zdesperowany Bertuccio.
Byłem zawsze uczciwy, więcej nawet, spełniałem dobre uczynki.
Nie przeczę, ale po kiego licha tak się pan miotasz? Zły to znak. Gdybyś pan miał czyste sumienie, nie pobladłbyś tak okropnie, a ręce by ci tak nie drżały.
Ale czyż pan hrabia? Nie mówił mi sam,
podjął wahając się Bertuccio, że ksiądz Busoni, któremu wyspowiadałem się w więzieniu w Nimes, uprzedził pana hrabiego, przysyłając mnie panu, żem popełnił ciężki grzech.
Owszem, ale zapewnił mnie, że będziesz pan doskonałym intendentem, z czego wniósł, że nakradłeś pan gdzieś i basta.
Panie hrabio, skrzywił się z pogardą Bertuccio.
Albo że będąc Korsykaninem sprzątnąłeś kogoś, jak to u was nazywają łagodnie, zabójstwo. Otóż to, mój jaśnie wielmożny, przedobry panie, zawołał Bertuccio, padając hrabiemu do kolan. Ale przysięgam, była to zwykła zemsta.
Rozumiem, ale nie rozumiem, dlaczego ten dom robi na panu takie piorunujące wrażenie.
Ależ proszę, jaśnie pana, to całkiem naturalne, bo w tym domu dokonała się zemsta.
Co takiego? W moim domu?
Tak, proszę, jaśnie pana, odrzekł naiwnie Bertuccio. Nie był on wtedy jeszcze własnością pana hrabiego.
A czyją? Już wiem, margrabiego de Saint-Méran, jak poinformował nas odźwierny. Za cóż to, u diabła, mściłeś się na margrabi de Saint-Méran?
Nie na nim, panie hrabio, na kim innym.
Szczególniejszy zbieg okoliczności, rzekł Monte Cristo jakby w zamyśleniu. Znalazłeś się pan przypadkiem, by tak powiedzieć, nieumyślnie w domu, gdzie stało się coś, co przyprawia cię o najokropniejsze wyrzuty sumienia.
Panie hrabio, sprowadziła mnie tutaj fatalność, jestem pewien. Przede wszystkim nabył pan dom akurat w Otil. Właśnie w tym domu popełniłem morderstwo. Schodzi pan hrabia do ogrodu, akurat tymi schodami, którymi on zszedł. Zatrzymuje się pan akurat w tym miejscu, gdzie on padł od ciosu. O dwa kroki od tego platana zakopano dziecię. To wszystko nie jest dziełem przypadku. Przypadek bowiem przypominałby zbytnio zrządzenie opatrzności.
A więc, mój panie Korsykańczyku, załóżmy, że to opatrzność. Jestem zawsze zgodny, a zresztą, kto ma chorą duszę, temu ustępować należy. Oprzytomnij tedy i opowiedz, jak to było.
Opowiadałem o tym tylko jeden raz księdzu Busoni. Taką rzecz można wyznać. Tu Bertuccio potrząsnął głową. Jedynie pod tajemnicą spowiedzi.
A więc, mój drogi panie Bertuccio, musisz się z tym pogodzić, że cię odeślę do twojego spowiednika. Wstąpisz, idąc w jego ślady. Do Bernardynów czy Kartuzów i będziecie sobie opowiadać swoje sekrety. Ja sam bym się bał jego mości, którego straszą upiory. Nie lubię, kiedy służba boi się wyjść wieczorem do ogrodu. Wreszcie przyznam panu, nie życzyłbym sobie wizyty komisarza policji. Dowiedz się bowiem jednego, mój Bertuccio. We Włoszech płacimy sprawiedliwości tylko za milczenie, a we Francji przeciwnie, kiedy gada. Do diabła! Wiedziałem, że jesteś pan po trosze Korsykaninem, a oprócz tego znakomitym przemytnikiem i wybornym intendentem, ale nie spodziewałem się, że masz jeszcze wiele innych rzeczy w zanadrzu. A no cóż, odprawiam pana, mój Bertuccio.
O, proszę jaśnie pana,
zawołał intendent, przerażony tą groźbą. Jeśli tylko od tego zależy, bym pozostał w służbach jaśnie pana, powiem, wyznam wszystko, a gdybym pana opuścił, no cóż, powędrowałbym prosto na szafot.
Widzę, że pan miękniesz, ale zastanów się. Nie próbuj mnie okłamać, mów prawdę albo nie mów wcale.
Panie hrabio, klnę się zbawieniem duszy, że powiem wszystko. Księdzu Busoni wyjawiłem tylko część mojej tajemnicy, ale błagam, niech pan hrabia odsunie się od tego platana. Księżyc zaraz wyjrzy zza chmura w tym miejscu, gdzie pan hrabia stoi spowity w płaszcz. Nazbyt mi pan przypomina pana de Villefort.
Kogo?
Zawołał Monte Cristo.
Pana de Villefort? Ekscelencja go zna? Czy był on prokuratorem w Nimes?
Tak.
I ożenił się z margrabianką de Saint-Méran?
Tak.
I uchodził wśród adwokatów za najbardziej nieprzejednanego i najsurowszego prokuratora?
Owóż, panie hrabio, ten człowiek nieskazitelnej reputacji.
Tak, i co dalej?
To szuja.
Nie pleć.
Ależ tak, zapewniam pana hrabiego.
Naprawdę? A masz na to dowody?
Miałem.
I zgubiły się niedołęgo.
Tak,
ale jeśli dobrze poszukam, a może się znajdą.
Niesłychane. Opowiedzże mi to, mój panie Bertuccio, ta historia zaczyna mnie naprawdę ciekawić. I hrabia, nucąc aryjkę z Łucji, siadł na ławce, a Bertuccio tymczasem przywoływał na pamięć wspomnienia. Usiąść nie śmiał.